Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Dobry wieczór Państwu, to jest Dogrywka na 97.1 FM. Jacek Białogłowy, kłaniam się nisko, do 20 jesteśmy razem i tak po kolei. Koszykówka, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, pięciobój nowoczesny, boks, pływanie. To mamy na dzisiaj zaplanowane. Miał być tenis ziemny, ale Martyna Kubka, znawcy Zielona Góra, z którą mieliśmy dziś rozmawiać. No niestety coś jej wypadło i nie porozmawiamy sobie z nią. Zapraszam jednak na rozmowę o tych pozostałych sportach, bo jest o czym rozmawiać. Zaczniemy od Zastalu Enei BC Zielona Góra. Nasi koszykarze wygrali kolejne spotkanie w ciągu 11 dni. 5 meczów z rzędu mieli, w tym m.in. z Uniksem Kazań. Wszystkie 5 meczów nasi koszykarze wygrali. Niewiarygodną formę osiągnęli, swoją drogą odjechali polskiej lidze koszykówki, choć troszeczkę inne zdanie ma na ten temat. W każdym razie tak oficjalnie mówi trener Zastalu Jean Tabak. Natomiast jak się patrzy na te kolejne mecze Zastalu, chociażby ten sobotni ze Stalą Ostrów Wielkopolski, czy środowy z Astorią Bydgoszcz, czy wcześniej z Hydrotrakiem Radom, no to wszystkie mecze w zasadzie można powiedzieć, że wyglądają tak samo, że na początku drużyny przeciwne gdzieś tam próbują walczyć, Zastal odjeżdża, gdzieś tam śródmeczowo walczą te drużyny, Zastal i tak wygrywa spokojnie i no, w miarę wysoko, nawet jeżeli są problemy jak w Bydgoszczy, to wystarczy, że w czwartej kwarcie postawi solidną strefę i przeciwnik nie ma żadnych szans. Teraz mecz ze Stalą Ostrów Wielkopolski, 20 punktami wygrany, kontrola nad meczem, nad wynikiem właściwie przez pełne 40 minut. Stawia się osobami Jakuba Garbacza, Chrisa Smitha i Torina Green, ale generalnie no to ta Stal to jest jednak zespół grający zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zanim o tym meczu ten Jean Tabak nam powie i w ogóle o tej dominacji, o której mówi cała polska koszykówka, cały światek koszykarski, o dominacji Zastalu nad resztą ligi, to teraz porozmawiamy sobie z Łukaszem Koszarkiem. Ano dlatego, że wchodzę ja sobie na halę w sobotę, a tam nie ma koszarka. Wydawało się przedtem, we wszystkich materiałach zbieranych przed meczem, no nic nie zapowiadało, że koszarka nie będzie. Tymczasem okazało się, że po południu koszarek zadzwonił do klubu i to o godzinie 15, no i powiedział, że po prostu nie może grać tak naprawdę, bo tak, najpierw pierwszy test antycovidowy wyszedł pozytywny. Nerwy, strach właściwie chyba, robimy szybciutko drugi test. Drugi test wyszedł niejednoznaczny. No a jak test niejednoznaczny, no to też dalej nie wiadomo, czy może grać, czy nie. Więc lepiej dmuchamy na zimne, mówi Koszarek, zostaje w domu, natomiast chce robić kolejny test, ponieważ chce jechać na kadrę Polski, która dziś o 13.50 miała wylot do Walencji na mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Rumunią i Izraelem. Więc jest zrobiony trzeci test i Koszarek ma test, wynik negatywny. No i leci do Hiszpanii. Dzisiaj rozmawiałem z nim już podczas jego pobytu w Warszawie i jeszcze przed wyjazdem drużyny na lotnisko Chopina. Posłuchajcie, co mówił Łukasz Koszarek o tych swoich perypetiach koronawirusowych, o meczu ze Stalą Ostrów swoją drogą, jak również o Marcelu Ponitce, bo Marcel Ponitka był w 16 zawodników, którzy pojechali do Warszawy na testy. Okazało się, że jednak do Walencji nie poleci. Mnie to osobiście dziwi, bo Ponitka jest w takiej formie, że powinien według mnie w tej kadrze być, ale trener Mike Taylor wybrał inaczej. Łukasz Koszarek natomiast teraz u nas.
To ja na początek oczywiście muszę zapytać o to, co się wydarzyło w sobotę, a właściwie przed sobotą, jak rozumiem, czyli o te pana nieszczęsne testy. Pozytywny, niejednoznaczny i teraz negatywny. Tak to wszystko wyglądało, rozumiem, bo tak w tej chwili mamy takie informacje, że musiał pan przejść taką lekką gehennę, nazwijmy to.
Nie, przyszedł wynik przed sobotnim meczem, że jestem niejednoznaczny i że wynik jest tak naprawdę niejednoznaczny, więc nie chcieliśmy ryzykować. Wiedzieliśmy, że kolejny test przejdę już w niedzielę, więc nie chcieliśmy ryzykować z tego względu, że jeśli okazałoby się, że pozytywny, no to nie wypadałoby zagrać, mimo że miałem wszystkie inne robione testy wcześniej, w zasadzie 3 dni wcześniej i wyszło na to, że nie mogę zarażać, że mam przeciwciała i że przebyłem chorobę miesiąc temu, ale z tym niejednoznacznym po prostu wstrzymaliśmy się i nie chcieliśmy ryzykować, po prostu też i opinia publiczna mogłaby nie przyjąć tych argumentów, że nie zarażam, ale jestem po prostu niejednoznaczny, a na kadrę nie mogę jechać, a w lidze wystąpiłem, więc dmuchaliśmy na zimne.
Czy pan się troszkę, że tak powiem, przestraszył tak po ludzku, że kurczę, co jest? Ja tu niby wyleczony, a tu dostaję test, który może znaczyć różne rzeczy.
Znaczy przestraszyć to nie przestraszyłem, bo wiedziałem, że już jestem zdrowy, że czuję się bardzo dobrze. Natomiast zdenerwowałem się i zacząłem wertować wszystkie artykuły na ten temat i po prostu jest taka możliwość, tak jak w piłce nożnej mamy sytuację, że dana że po prostu w organizmach piłkarzy no, są tam jakieś martwe komórki tego koronawirusa i one mogą zostać do, nie wiem, do iluś tam czterech nawet miesięcy w organizmie. I ten czuły test, który mamy tutaj, pokazywał, że coś tam jeszcze zostało, mimo to, że choroba jest dawno przybyta i też na innych testach wyszło, że nie mogę zarażać innych. Także bardziej to było zdenerwowanie niż zdenerwowanie i bezsilność niż jakieś takie, że coś złego się może stać, czy coś złego się dzieje.
No dobra, czyli siedzi pan w sobotę w domu i ogląda mecz za Stalu, rozumiem, w związku z czym teraz musi się pan wcielić w rolę eksperta i powiedzieć, jak się koledzy podobali.
Koledzy bardzo dobrze grali w ataku. Myślę, że bardzo dużo punktów zdobyli, świetny procent skuteczności za 3 punkty. To powodowało, że ten mecz wyglądał na lekki, łatwy i przyjemny, natomiast no, widać było trochę brak już energii z tego względu, że kolejny mecz z rzędu jakby rozgrywany i po prostu widać było ten brak energii, co powodowało, że i też Ostrów rzucił dużo punktów, co po prostu no, normalnie myślę, żeby się nie zdarzyło.
A niech pan powie, ten brak energii to rzeczywiście 5 meczów, 11 dni według pana i fizyczność, czy tak jak mówił Tabak na konferencji prasowej, moi zawodnicy wyszli i zlekceważyli sobie przeciwnika i generalnie głowami byli gdzie indziej?
Ja myślę, że po części było, tak jak trener mówi, druga sprawa jest taka, że po meczu w zasadzie każdy wiedział, że jest bardzo dużo dni wolnych i wiadomo, że ta głowa też cieszyła się z tego względu, że będzie trochę spokoju, bo niektórzy pojechali na zgrupowanie kadry, niektórzy dostali chyba 5 dni wolnego. No a trzecia rzecz to jednak no, 5 meczów w 11 dni to nie jest normalna dawka, jeśli chodzi o Europę i nie mamy takich, w NBA może by było to normalne, ale my nie mamy takich możliwości regeneracyjnych, takiego zaplecza regeneracyjnego, jak chociażby jest w Stanach, więc na pewno nie było, to też był jakiś tam powód tego, że to zmęczenie narosło.
Okej, to teraz wylot dzisiaj do Hiszpanii. Rumunia, Izrael. I jakie nadzieje, i jakie plany, i w ogóle 2 zwycięstwa. Trudno będzie, nie trudno, czy w tym covidowym okresie to w ogóle ciężko cokolwiek przewidzieć, co się może dziać?
W tym okresie myślę, że najpierw w poniedziałek testy mamy jeszcze dzisiaj po przyjeździe, tak? Zobaczymy wtedy. Natomiast no wiadomo, że chcielibyśmy wygrać w idealnym świecie 2 spotkania i zapewnić sobie już awans do mistrzostw Europy i mieć spokój i tylko myśleć o tych, robić wszystko, podporządkowywać tym kwalifikacjom do Igrzysk Olimpijskich. Natomiast wiemy, że ta bańka rodzi się swoimi prawami, te mecze bez publiczności też są inne i Rumunia jest również groźną drużyną, więc no, trzeba być skoncentrowanym do końca. Drugi przeciwnik jest taki, że przede wszystkim przegraliśmy z nimi w pierwszym meczu, więc rządzą rewanżu, to na pewno. Szczególnie, że to był jeden z takich gorszych naszych spotkań w ostatnimi czasy. Więc wierzymy, że można ten Izrael pokonać. No, też nie wiemy, w jakim składzie oni zagrają, ale krok po kroku. No, najpierw zająć się Rumunią i starać się ten mecz wygrać i być gotowym za 2 dni na kolejne spotkanie.
Wychodzi tak, że pan został jedynym przedstawicielem Za Stalu w polskiej kadrze, bo Marcel Ponitka został odstrzelony, mówiąc brzydko, i tak się tutaj kibice w Zielonej Górze już tak od rana denerwują, że jak to możliwe, najlepszy obrońca w lidze, nie ma go. I co pan powie na ten temat?
Co pan... Znaczy, no na pewno jest to ciężka decyzja dla Marcela, bo rozgrywa bardzo dobry sezon. Nie wiem co... To teoretycznie bardzo ciężka była decyzja dla również, myślę, że dla trenera dobrze wiemy, że przyszłość jest przed Marcelem bardzo jasna i kolorowa i absolutnie to nie świadczy o tym, że on w tej kadrze nie zagra, prędzej czy później zagra. Natomiast no, pewnie trener wybrał doświadczenie, przede wszystkim Mateusza, który jego pozycja jest w kadrze niepodważalna i jest liderem kadry i będzie liderem kadry jeszcze przez najbliższe parę lat, więc na jego pozycji, no na pewno na pozycji Marcela ta rywalizacja jest naprawdę wyśrubowana, bo jest jeszcze Michał Michalak, który ma dobry początek w Niemczech i wiemy, że również z polskiej ligi, że potrafi tam te kilkanaście punktów na mecz spokojnie wrzucić. Więc no, to były trudne decyzje, ja w nich nie uczestniczyłem, więc ciężko mi powiedzieć, co konkretnie było poszukiwane. Natomiast no, tak jak powiedziałem, no, Marcel ma przed sobą lata grania w kadrze i absolutnie to nie jest czas, żeby się jakoś załamywać i każdy wierzy tu w jego potencjał po prostu na tą chwilę, no tak trzeba było wybrać.
A ja i tak uważam, że Marcel Ponitka być w tej kadrze powinien, bo rzeczywiście gra znakomity sezon, w defensywie świetny. Ktoś może powiedzieć, że ten procent skuteczności za trzy punkty troszkę niższy, ale jak zobaczymy, no to i w meczach ligowych, i w VTB, i w ataku potrafi też dać drużynie i asystami też przecież częstuje i karmi kolegów zespołu. Ale okej, niech będzie, przyjmujemy, że przyszłość należy do Marcela. Mówiłem o jedynym przedstawicielu Za Stalu w kadrze Łukaszu Koszarku, ale oczywiście tutaj mówię o kadrze zawodniczej, natomiast jeśli chodzi o kadrę trenerską, to trener Arkadiusz Miłoszewski też jest, poleciał do Walencji jako jeden z asystentów trenera Mike'a Taylora. Jean Tabak, trener, który wymaga, trener, który ciśnie, trener, który po każdym ostatnio, nawet wygranym przez Za Stal meczu 30 punktami czy 20, tak jak w tym spotkaniu ze Stalą Ostrów, twierdzi, że jego drużyna niepoważnie podchodzi do spotkań. To jest ciekawa diagnoza, ciekawa teza trenera Tabaka, który i po Bydgoszczy, i po Hydrotraku, i po Stali Ostrów mówił, że jego zespół przynajmniej w części nie grał tak, jak on by chciał. Jeśli chodzi o podejście, to było złe podejście. No a teraz też o lekceważeniu i braku szacunku dla rywala odpowiednim mówił Tabak po tym meczu z Ostrowem. Więc on mówi o tym meczu ze Stalą, ale odpowiada mi też na pytanie, które już zadawałem, ale to pytanie ostatnio z powodów technicznych nie w całości zostało wyemitowane przez Astorię Bydgoszcz, tam jakoś taki pocięty, porwany film był. Także jeszcze raz zapytałem Jeana Tabaka o to, czy on się zgadza, że zespół Za Stalu dominuje, że zespół Za Stalu będzie nieuchwytny w tym sezonie, że jest duża przepaść między Za Stalem a resztą ligi w tym covidowym sezonie.
It's a really weird game.
To był naprawdę dziwny mecz. Nie lubię takiego podejścia do meczu moich zawodników. Potraktowaliśmy to spotkanie niepoważnie. Nie było takiego szacunku do rywala, jaki powinien być. I rezultatem tego jest to, że zagraliśmy słabo, a mecz ciężko się oglądało. To był brzydki mecz, było mnóstwo prostych błędów. Nie było tu ładnej koszykówki, ale dodam, że trzeba zrozumieć. To nie jest usprawiedliwienie, ale staram się zrozumieć, że jeśli gra się tyle meczów w krótkim czasie i większość z nich wysoko się wygrywa, no to nawet można powiedzieć, że kwestią czasu jest to, kiedy przegramy. Jak grasz 5 meczów w 11 dni, to nie da się za każdym razem grać po prostu na 100%. Co do opinii do nas, że tak dominujemy w lidze, to ja chyba już to mówiłem. Mamy dobry moment w tym sezonie, rzeczywiście, ale na pewno nadejdzie chwila, kiedy w końcu przegramy. Nie sądzę na przykład, żeby Lublin był zespołem gorszym od nas. Według mnie mają bardzo dobry skład. Poza tym widzę, że co normalne w tej lidze, jest sporo nowych kontraktów, więc zespoły będą coraz silniejsze w drugiej połowie tego sezonu. My na początku sezonu męczyliśmy się, bo mieliśmy urazy, nie było ludzi do treningu i faktycznie było nie najlepiej. Teraz zdecydowanie się polepszyło. Zrobiliśmy dobrym treningiem różnicę. Udało się wygrać kolejne mecze. Mam nadzieję, że wszyscy odbudują się w pełni po kontuzjach w drugiej części sezonu. Myślę, że w tej drugiej części sezonu wiele zespołów będzie w lepszej dyspozycji po tym, jak wyleczone będą kontuzje, jak podpisane będą te nowe umowy. My natomiast nie myślimy o sobie absolutnie, że jesteśmy dominatorami, że jesteśmy niezwyciężeni. Natomiast sądzę, że podczas meczów pracujemy mocniej niż jakikolwiek z zespołów, z którymi w Polsce się mierzymy. Myślę, że ta liga jest bardziej wyrównana niż w zeszłym sezonie, tak w ogóle. Więcej zespołów może pokonać w każdym momencie praktycznie każdego. W zeszłym roku były 2-3 zespoły lepsze od reszty, tym razem jest to bardziej równa liga i według mnie w drugiej części będzie jeszcze bardziej interesująca.
Żeby nie było, że my tylko tutaj we własnym sosie się gotujemy, to oddamy teraz jeszcze głos trenerowi Stali Ostrów Wielkopolski Łukaszowi Majewskiemu.
Przede wszystkim gratulacje dla trenera Jeana Tabaka i dla całej ekipy, że bardzo mocno, mimo tego napiętego grafiku, jaki mieli, nadal grali tak samo fizycznie jak dotychczas w meczach i to przyniosło im efekt w postaci zwycięstwa. Graliśmy z najlepszą drużyną w Polsce, uważam, w tej chwili. To jest bez dwóch zdań i to nie tylko chodzi o to, że mają rezultat taki, jaki mają, że mają tylko jedną porażkę do tej pory, ale po prostu to jest widoczne gołym okiem. Jeśli dasz drużynie ze Stalu zrobić 20 strat, stracisz prawie 30 punktów z kontry, bardzo ciężko jest się grać, dlatego grali się na świetnej skuteczności. Wiemy doskonale, że mają świetnych strzelców i tak dalej, no ale czasami w tej koszykówce troszkę szczęścia też by się przydało. Także mówię, my masa błędów popełniliśmy, a gdzieś jak złapaliśmy jakiś rytm w trzeciej kwarcie i wróciliśmy gdzieś tam na 10-8, wydawałoby się, że jakoś coś tam dzieje się pozytywnego, ale później znowu zrobiliśmy 2-3 błędy i znowu nam zastał uciekł. Także z taką drużyną nie można sobie pozwolić na taką ilość strat i takich błędów, po których ta drużyna po prostu ukaże. To nie jest tak, że będziemy grać up and down, tylko po prostu jest kara i w postaci punktów. Mówię, statystyki nie kłamią. Uczulaliśmy cały tydzień ekipę na to, że będzie to bardzo fizyczny mecz, że będą bardzo mocno spresować, w szczególności, że gramy no tak naprawdę z jedną jedynką w tej chwili i z jedną czwórką. Było ciężko, szkoda mówię, że aż taki wynik, bo to 20 zawsze gdzieś tam bardziej boli, ale no niestety dziś duże gratulacje dla Zestalu, a my do pracy. A na pewno chciałem, aby drużyna grała bardzo, bardzo szybko, to żeby starać się po prostu zmęczyć drużynę Zestalu. Wiemy, że mają ze sobą bardzo ciężki terminarz i to chciałem, żeby to było na napędzanie. Troszkę czego mi zabrakło i troszkę to mnie boli chyba najbardziej, to, że uczulałem na zasadzie tego, że musimy być właśnie twardzi z piłką przy tych takich prostych sytuacjach, gdzie musimy bardzo szybko przetransportować piłkę na drugą stronę. Tego nam brakło. Potem się robił kłopot w ataku, bo nie potrafiliśmy ustawić tego ofensu tak, jakby to było, i czasami wyglądało to tak, jak wyglądało, taka jest prawda. Do tego no jakby uważam, że te zony gdzieś tam i mieszanie tej obrony też to chciałem wprowadzać i czasami to funkcjonowało, czasami to nie. No uważam, że no taka jest prawda, że graliśmy dzisiaj, tak jak wspomniałem, najlepszą drużyną w Polsce, to dzisiaj na dzisiaj nie wystarczyło.
No to dobrze, to jeszcze ten, o którym mówiłem wcześniej, czyli Marcel Ponitka. Rozmawiałem z nim po spotkaniu, po pierwsze o meczu, po drugie o paśce kapitańskiej, bo koszarka nie było, kapitana koszarka i no trener wręczył Marcelowi Ponitce tę opaskę kapitańską. No a na samo zakończenie o kadrze, jak sami usłyszycie, to Marcel Ponitka naprawdę, mimo że tam się tak troszkę kryguje, to z wielką nadzieją myślał o tej Walencji. Nie pojechał, jest pewnie rozczarowany. No jest na pewno, bo dzisiaj wymieniłem z nim o poranku SMS-a. Nie powiem wam, w jaki sposób odpowiedział mi na tego mojego SMS-a, że no niestety rozczarowanie, więc życzę mu mimo wszystko dobrego nastroju. Nie powiem wam, jak odpowiedział. To taki półprywatny był SMS, natomiast no jest bardzo rozczarowany Marcel Ponitka tym, że do Hiszpanii nie poleciał z całą kadrą.
Marcel Ponitka, Zastal, Zielona Góra. O dzisiejszym meczu poproszę. No mecz pod kontrolą waszą?
Wie pan co, nie powiedziałbym tak, bo myślę, że pierwsza połowa pokazała, że Ostro może z nami grać i konkurować. Jest to bardzo ofensywna drużyna, było to widać w pierwszych dwóch kwartach. Niestety my od samego początku nie byliśmy skoncentrowani. Dlaczego? Jest wiele rzeczy, które na pewno na to wpłynęły. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie funkcjonowała u nas obrona. A oni grali z pełnym luzem w ataku, co było widać. No i wynik był taki dosyć niekorzystny, bym powiedział, po pierwszej połowie. Dobrze, że udało się w tej drugiej wyciągnąć tą intensywność na troszeczkę wyższy poziom i powalczyć z obu stron parkietu, zagrać troszeczkę lepszą obronę i też trafić otwarte rzuty. Udało się uciec i przywieźć tą wygraną 12, tak? Udało się ją zapieczętować przed tym wolnym okresem.
Może ten wolny okres był w cudzysłowie tak, problemem, bo nawet tu rozmawiałem z pana jednym z kolegów, z Geoffreyem Grosselem, który mówił, że to taki mecz przed okienkiem, to tak niektórzy już głowami byli inaczej, ale gdzie indziej.
Wie pan co, to wszyscy myślę. Wszyscy, którzy grają mecz przed wolnym u siebie, tak? Bo co innego, jak pan jedzie, jest pan skoszarowany w hotelu. No i wtedy, chcąc nie chcąc, środowisko wymusza, że jednak ta koncentracja musi być troszeczkę wyższa, tak? A tu, jak pan jest u siebie, już wiadomo, no jesteśmy profesjonalistami i chcemy podchodzić do każdego meczu na 100%, ale po tym maratonie i gdzieś tam wiedząc, że za chwilę jest wolne, to zostaje w głowie i niestety no, gdzieś to rozluźnienie przychodzi. Ale cieszy fakt, że udało się wrócić mentalnie do tego meczu. Fizycznie wcale źle tak nie wyglądaliśmy. Ja się czułem osobiście gorzej na meczu z Bydgoszczą niż dzisiaj. Więc fajnie, fajnie, że udało się ten listopad zakończyć w takim stylu. No i teraz relaks może chwilowy.
Maratony to wam się jeszcze zdarzą, bo w grudniu znowu będzie maraton, tak? A niech pan powie, rozumiem, że trener Tabak jak tam wył momentami na wszystkich, to pobudzał. Praca nad tym głównie, tak? Czy koszykarsko też coś podpowiadał, żebyście inaczej grali?
Nie, oczywiście koszykarsko też były jakieś dodatkowe uwagi. No ale myślę, że w takich meczach najważniejsze jest podejście psychiczne, mentalne graczy, no i sztabu. No to jakby nie patrząc, oni też muszą wiedzieć i super to zrobili, kiedy zareagować, kiedy co powiedzieć, a kiedy walnąć w stół, a kiedy się obrazić.
Dobra, chciałem zapytać pana o dumną opaskę kapitańską. Dzisiaj pan wyszedł. Nie wiem, czy powiedzieć, że... Przepraszam za słowo, proszę nie czuć się urażonym, że tak przypadkowo pan ją dostał być może, no ale jak nie ma prawdziwego pierwszego kapitana i pan dostaje tą opaskę, to rozumiem, że jest pan jakiś taki drugi w hierarchii tych kapitanów.
W ogóle się tego nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że w ogóle taka sytuacja będzie miała miejsce. No, jest to bardzo przyjemne na pewno.
Pana wyznaczył Tabak? Czy zawodnicy zagłosowali nie, kiedyś? Kto jest
chyba
wice?
Chyba sztab trenerski. No, jakby nie patrząc stażem, jestem drugi po Łukaszu. Kurczę, no teraz to tylko została koszulka pod dachem. Ale na to by chyba trzeba było jeszcze troszeczkę popracować.
No, ale taki pan uśmiechnięty był, miałem wrażenie, że to taką przyjemność sprawia, tak, to cena.
Wie pan co, no śmiesznie. Na pewno przyjemność to sprawia. Jakby nie patrząc, fajnie, że jestem brany pod uwagę w takich kwestiach, tak? Super, no.
Wychodzi, że ma pan charakter taki, że trenerzy obdarzyli pana zaufaniem jakimś, tak?
No i to jest najważniejsze i na tym zakończmy, tak.
To jeszcze tylko o reprezentację muszę zapytać. 16 jedzie do Warszawy, chociaż nie wiadomo, co z tym Łukaszem Koszarkiem teraz, jak to będzie wyglądało, czyli 16, chociaż dowołany jest Jakub Szenk, zdaje się, tak? 16 jedzie, potem do Walencji w poniedziałek lecicie. No i co pan, jakimi nadziejami pan tam rusza do tej Warszawy i potem Walencji?
Na tę chwilę jadę z taką nadzieją, żeby wyjść negatywny po jutrzejszych badaniach. A co dalej będzie, to już jest decyzja sztabu. No i los pokaże.
Ale w formie to pan chyba takie jest, że spokojnie do reprezentacji może wejść, w tej chwili jej sporo dać.
Jeżeli pan tak uważa, no to ja mógł się jedynie cieszyć, że pan... Taka osoba obiektywna tak twierdzi. No to jest dla mnie wyróżnienie.
To pana pytam, jaka jest pana forma w tej chwili, tak? Czy pan
fizyczna,
jest zadowolony, czy
mentalna, zależy jaką formę pan
z każdej
pyta.
Strony patrząc.
Jak będzie trzeba, no to będę czuł się zaszczycony jadąc tam i na pewno dam z siebie 100%. Tak jak staram się robić to każdego dnia, czy to jest trening, czy to jest mecz, nieważne co.
A powie pan o tej swojej formie, jak pan uważa, jak panu do tej pory idzie, jak pan, w jakim momencie teraz
pan
jest?
Co, myślę, że nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie, bo nie. Nie można robić sobie złej, tak, autoreklamy przed takim ważnym momentem.
Nie do końca rozumiem
dobra,
tą odpowiedź.
Jest dobra, powiedzmy, że jest dobra. Nie jestem usatysfakcjonowany, aczkolwiek myślę, że mogę bardzo dużo dać.
28 listopada pierwszy mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy w tym okienku z Rumunią, drugi mecz dwa dni później, 30 z Izraelem, no a potem powrót za Stalowców. Generalnie to my mamy tak, Berzinsa na kadrze Łotwy, Freimanisa na kadrze Łotwy, Richard na kadrze Rumunii, zmierzy się z Polakami zresztą, Lundberg na kadrze duńskiej, Marcel Ponitka no, poleciał do Warszawy, czyli też był poza Zieloną Górą. Jean Tabak na kadrze Słowacji, Arkadiusz Miłoszewski, kadra Polski, Felix Alonso do Hiszpanii wylot, Grossel, Put, Traczyk,
Williams i Kacper Porada, czyli ten młody chłopak, który tam po parę sekund dostaje w spotkaniach za stalu, jak już pewny jest rezultat, pewne jest zwycięstwo, będą po prostu, na razie mieli kilka dni wolnego, a potem będą mieli treningi z Piotrem Piglą, naszym szefem tego całego sztabu fizjoterapeutycznego, tak to nazwijmy. Geoffrey Grossel mówił mi, że na przykład Amerykanie to się wspólnie spotkają, bo święto dziękczynienia będzie w przyszłym tygodniu, w związku z czym będzie tutaj wspólne świętowanie tego właśnie faktu, tego święta bardzo ważnego dla Amerykanów, a wszyscy teraz mają chwilę oddechu. Nawet Grossel mówił mi, że się zastanawia, gdzie tam z dziewczyną, czy gdzieś się nie wybrać. Zresztą tego Grossela chyba w czwartek posłuchamy w rzucie za trzy, więc zapraszam serdecznie. 3 grudnia kolejny mecz za stalu, w każdym razie wielki hicior tej polskiej ligi koszykówki, w związku z tym, że spotkają się zespoły no z wielkimi ambicjami. Za stal pierwszy w tabeli, jak mówił trener Majewski, jak wielu trenerów mówi, najlepiej grająca drużyna w Polsce w tej chwili. Piąty zespół, czyli Pszczółka Start Lublin, no ale to jest zespół typowany przez wielu nawet do finału, a więc szykują się w czwartek 3 grudnia naprawdę duże emocje. To wszystko o baskecie, za chwileczkę piłka nożna.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.